Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Dzisiaj, drodzy słuchacze, nieco nietypowo, ponieważ jesteśmy na wystawie, której nazwa brzmi 300 km na sekundę. Kuratorem jest Justyna Olszewska i ona jest ze mną, jest to astrofizyczka. Będziemy dzisiaj troszeczkę w kosmosie.
300 tysięcy kilometrów na sekundę to oczywiście nic innego jak prędkość światła, czyli prędkość, z jaką to światło od tych gwiazd do nas podróżuje. Też przedwiekom na wystawie tłumaczyłam, jak to sobie można wyobrazić, więc i czemu mówię podróżuje? Dlatego, że najbliższa nam gwiazda, Proxima Centauri, mówimy o tym, że jest oddalona od nas o 4 lata świetlne. Czyli podróżując tą prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę, jeśli byśmy mogli z taką, potrzebowalibyśmy 4 lat, żeby do niej dolecieć. A że nie jesteśmy w stanie podróżować z taką prędkością, to wiemy, że te 4 lata też są niemożliwe. Więc tak na dobrą sprawę jesteśmy tak naprawdę bardzo daleko od niej i nie będziemy w stanie do niej dolecieć. Zresztą świeci nad nami pięknie księżyc 4-metrowy. Jest to model wykonany z prawdziwych zdjęć z sondy kosmicznej, która okrążała księżyc i zdobywała te dane i zrobiła taką długą panoramę. Udało mi się to z pomocą mojego znajomego przerobić na kulę i dzięki temu udało się uzyskać taki duży model właśnie specjalnie na wystawę.
Jest naprawdę ogromny i przejdziemy do tego, do tej wystawy za moment. Słuchacze będą mogli na pewno przyjechać tutaj do Przecławia, do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, żeby obejrzeć tę wystawę. Ale zanim o tym, to powiedzmy trochę właśnie o tych zdjęciach. Jak się je wykonuje, po co, dlaczego i na pewno Cię to fascynuje.
Tak, sama jestem astrofotografką też, oprócz tego, że astrofizyczką, tak jak powiedziałaś. Więc same zdjęcia, które widzimy tutaj na wystawie i w ogóle, które się wykonuje, astrofotografie, przede wszystkim trzeba wykonywać w miejscach, które są bardzo ciemne, czyli takie, które nie są zanieczyszczone sztucznym światłem, które jest generowane przez ludzi po prostu, przez duże aglomeracje miejskie, przez różne magazyny, które też często stoją w bardzo takich naturalnych warunkach, gdzieś przy lasach, przy polach, gdzie wydawałoby się, że to niebo będzie ciemne. No i okazuje się, że tych ciemnych miejsc, żeby fotografować sobie Drogę Mleczną, czy inne obiekty kosmiczne, tych miejsc nie jest tak dużo, tak na dobrą sprawę, gdzie tak naprawdę są dobre warunki, albo gdzie można też, prawda, prowadzić zwykłe naukowe obserwacje, bo to też jest istotne dla naukowców, tak na dobrą sprawę. No i kiedy już znajdziemy się w takim ciemnym miejscu, a trochę tutaj na tej imprezie popularno-naukowej w Przecławiu mówimy o tym, jak znaleźć te ciemne miejsca, kiedy już tam jesteśmy, to tak naprawdę wystarczy nam do niektórych zdjęć aparat i statyw, i wężyk spustowy, żeby móc robić dłuższe czasy. I są tutaj takie zdjęcia, na których widać ślady gwiazd, w postaci takich kresek, czy spirali takich, kółek. I takie zdjęcia to jest taki najprostszy rodzaj astrofotografii, gdzie rzeczywiście potrzebujemy tylko i wyłącznie detektor, który nam zarejestruje to światło i statyw, żeby po prostu zdjęcie było zupełnie nieporuszone. Ale też widzimy tutaj takie zdjęcia, w których widać czy Drogę Mleczną, czy też tak zwane obiekty głębokiego nieba. To są obiekty mgławicowe, te takie właśnie na zbliżeniach, które wszyscy zazwyczaj znamy z teleskopu Hubble'a na przykład. Piękne kolory, zbliżenia na mgławice, gdzie powstają nowe gwiazdy na przykład, czy mgławice wodorowe, które świecą pięknie na czerwono. Do takiego rodzaju fotografii albo potrzebujemy teleobiektyw, który będzie zamontowany do aparatu. Aparat będzie musiał być na drobnym montażu, czyli takim silniczku, który pozwoli nam śledzić za gwiazdami w tym samym tempie, w którym gwiazdy w nocy się poruszają pozornie po niebie. Wtedy te czasy naświetlania mogą być dużo dłuższe i zobaczymy więcej niż gołym okiem po prostu. Do tego wszystkiego, oprócz tego, że robimy długi czas naświetlania rzędu, nie wiem, 3 minut do 5 minut nawet, to później możemy fotografować ten obiekt na przykład przez kilka godzin i to wszystko ze sobą złożyć, więc ten sygnał jest jeszcze bardziej wzmocniony, tak na dobrą sprawę. Możemy też fotografować oczywiście super wypasionymi teleskopami, to już jest droższa zabawa niż lustrzanka z teleobiektywem. Możemy fotografować za pomocą filtrów, które montujemy przy kamerze monochromatycznej. Też są takie zdjęcia tutaj na wystawie. Na przykład jest takie zdjęcie, gdzie zastosowana została paleta Hubble'a, czyli taka właśnie bardzo znana, nawet w popkulturze ona się już przyjęła, bo teleskop Hubble'a na orbicie obserwuje chyba od 1990 roku, więc już się utarło i ta paleta tak naprawdę nawet osobom, które nie wiedzą, że wiedzą, że to jest to, to na pewno to znają, bo to są takie bardzo specyficzne, jaskrawe kolory. Między innymi takie zdjęcia też możemy zobaczyć na wystawie.
mówisz o tych miejscach. Jak znajdować takie miejsca? No bo teraz jest jednak więcej miast, więcej tej cywilizacji wszędzie. No i jak się już znajdzie takie miejsce, to po prostu leci się tam bez opamiętania?
Trochę tak to wygląda w moim przypadku. Wraz ze znajomymi po naszej podróży w 2019 roku do Chile na całkowite zaćmienie słońca udało nam się tam pomieszkać tydzień na pustyni Atacama, czyli takiej kolebce astrofotografów i astronomów, gdzie niebo jest nieskazitelne po prostu. Jest to pustynia, no to nie mamy tam miejscowości, ale też jesteśmy w najsuchszym miejscu na świecie, gdzie atmosfera jest po prostu mało turbulentna, bo nie ma wilgoci, więc te gwiazdy wyglądają jeszcze lepiej niż jakbyśmy obserwowali je u nas. Jesteśmy też wysoko nad poziomem morza i atmosfera jest cieńsza, więc też te obserwacje są o niebo po prostu lepsze niż z obszarów na przykład w Polsce. I zaraziliśmy się tam po prostu tym pięknem, jak to wygląda. Oczywiście wiedzieliśmy, że ta Droga Mleczna będzie tak wspaniale tam widoczna, ale to zupełnie jest inne wrażenie, jak zobaczy się to na własne oczy. I właśnie wtedy stworzyliśmy nasz kolektyw, Good Night Collective. I od tamtej pory robimy i wykłady popularno-naukowe, i warsztaty prowadzimy właśnie związane z promowaniem tego ciemnego nieba i walki z zanieczyszczeniem nieba sztucznym światłem. I oczywiście lubimy jeździć i fotografować niebo i oglądać je gołym okiem, ale też nie ukrywam, że to jest dla nas dobry materiał edukacyjny, że pojedziemy sobie w takie miejsce i to jest, mam wrażenie, że bardziej przekonujące, kiedy pokazujemy to na własnych przykładach i opowiadamy o tym, jak te zdjęcia zostały wykonane w tych miejscach, więc tak, zaraziliśmy się wyjazdami w takie miejsca i rzeczywiście je odwiedzamy. I tak jak dzisiaj miałam wykład właśnie, też korzystałam z naszych własnych materiałów po prostu przy nim. Takie miejsca oczywiście też możemy znaleźć w Polsce. Mamy tak zwane parki ciemnego nieba i obszary objęte ochroną. Jest taka mapa Light Pollution Map, z której można skorzystać. Czy na przykład jak, nie wiem, w sierpniu chce się pojechać i zobaczyć Perseidy, czyli spadające gwiazdy, najbardziej popularne w ciągu roku, czy też inne takie zjawiska astronomiczne, o których bardzo głośno w mediach. Tak jak ostatnio kometa była widoczna. Na pewno do obserwacji takich obiektów jak ta kometa, której warkocz tak naprawdę dopiero było widać na niebie, gdzie nie było rozproszonego tego światła miejskiego, na pewno taki wyjazd z pomocą tej mapy będzie bardzo przydatny. Bo na przykład kiedy wiemy, że kometa jest widoczna na zachodzie, a jesteśmy w Szczecinie, no to wiemy, że musimy się oddalić na zachód od Szczecina, żeby ten Szczecin zostawić sobie za plecami, patrząc w stronę zachodu. I jesteśmy w stanie tą mapę sobie otworzyć i zobaczyć, gdzie będzie ciemne miejsce, żeby przed nami ten horyzont był ciemny po prostu do obserwacji obiektów w tym danym kierunku. Więc to naprawdę bardzo pomaga. Nawet tą ostatnią kometę w ramach zajęć, które prowadzę ze studentami w Poznaniu, łapaliśmy właśnie pod Poznaniem i specjalnie z pomocą takiej mapy wybieraliśmy miejsce, w którym będziemy się spotykać na takie obserwacje i fotografowanie. Różnica jest ogromna.
Mówisz o tym light pollution i właśnie zanieczyszczenie światłem. Może zgłębmy ten temat, powiedzmy, czy to jakoś wpływa, oprócz tego, że na te obserwacje, to jeszcze myślę, że można tutaj więcej powiedzieć w tym temacie.
Tak, w ogóle okazuje się, że jest to bardzo niebezpieczny problem i to nie dla astronomów, którzy nie mogą obserwować w nocy na przykład asteroidy lecącej w kierunku Ziemi, bo też tak może być, prawda, że nie będziemy tego widzieć, kiedy będziemy mieli zanieczyszczone niebo, ale też jest to duży problem po prostu dla ludzi, dlatego że takie świecące lampy w nocy, na przykład w kierunku naszej sypialni, są ogromnym problemem, bo one powodują, że nasz cykl dobowy jest rozregulowany. I to ma związek z produkcją melatoniny, właśnie ze stresem nawet naszym, z podwyższonym stresem w ciągu dnia. Zresztą wiemy, że jak się nie wyśpimy, to nie jesteśmy najszczęśliwsi, ale ma to też duże odbicie na przykład na świecie naszych najmniejszych żyjątek, które nas otaczają, czyli zapylaczy, które są istotne dla nas, dla przeżycia w ogóle ludzi. Dlatego, że takie wyspy świetlne, które powstają w centrach miast, które są na przykład oświetlonymi parkami, są niezwykle niebezpieczne, dlatego że wabią wszystkie owady w to miejsce, bo te owady myślą, że tam jest dzień. Zresztą one mogą tam żerować na kwiatach, sobie zbierać pyłek i tak dalej, ale to jest niebezpieczne dlatego, że potrafi na taki bardzo mały teren, potrafią wkroczyć różne gatunki, też te, które ze sobą walczą i na przykład ten, który będzie najsilniejszy, potrafi wybić wszystkie inne na tym terenie, przez co mogą nam wyginąć te najsłabsze i możemy w ogóle stracić część gatunków, tak na dobrą sprawę. Bardzo głośno też się mówi o tym, że jest to super niebezpieczne dla żółwi. Dlatego, że jak żółwie się rodzą na plaży, to powinny wejść do wody i one szły bardzo często za światłem księżyca, które się odbijało w tej wodzie. A jeżeli nam świeci jakieś bar jakiś obok albo miasto, to one zaczynają podróżować w przeciwną stronę niż morze, tak na dobrą sprawę. No niestety kończy się to śmiercią dla nich.
Może przejdźmy się teraz, jak mamy okazję, dobra, po tej wystawie, trochę o niej opowiemy. Od czego zaczynamy?
Od początku. Jak wejdziemy do sali, to oczywiście pierwsze, co rzuca nam się w oczy, ten model księżyca, o którym już powiedziałam. No powstał on właśnie z tych faktycznych zdjęć zrobionych przez tą sondę. Księżyc w ogóle jest zwrócony specjalnie w stronę widzów, tą stroną, która zawsze jest widoczna z Ziemi, bo jak wiemy, widzimy tylko tą jedną stronę księżyca. Możemy też zobaczyć, jak działają fazy księżyca. To jest oświetlone jedną lampą, taką imitując trochę promienie od Słońca. Jak przejdziemy z drugiej strony, no to mamy nów, czyli ten moment Księżyca, w którym Słońce świeci pod takim kątem, że w ogóle nie jest oświetlone. Po bokach oczywiście widać kwadrę, czyli jest tylko oświetlone połówką. Tak naprawdę jak wejdziemy, to widzimy też dwa zdjęcia Drogi Mlecznej i oba były zrobione w Chile. Widzimy też, przed chwilką zresztą padło pytanie a propos na wykładzie, czy te wszystkie kolory są prawdziwe. Tak, są prawdziwe. Aparat po prostu widzi dużo więcej, jest bardziej czuły na kolory niż ludzkie oko i przy dłuższych czasach naświetlania też te piękne kolory nam wychodzą. Szczególnie te mgławice wodorowe, które świecą się na taki różowo-czerwony kolor. Może sobie przejdźmy głębiej. Na środku też jest taki panel, który jest taką ogromną panoramą, na której widzimy tak zwane ślady gwiazd, czyli malowanie takie światłem trochę. Te zdjęcia, które w ten sposób są na wystawie pokazane, były robione absolutnie bez żadnego śledzenia. Czyli najprostszym sposobem mamy aparat i mamy statyw i możemy robić astrofotografię, tą najprostszą. Nie musimy podróżować za gwiazdami, nie musimy robić takich długich naświetleń. Wystarczy tutaj właśnie skierowanie aparatu w jeden punkt i na przykład fotografowanie przez 2 godziny. Potem można to sprytnie w specjalnym oprogramowaniu na komputerze złożyć i będziemy mieli takie piękne rysunki. Jest to najtańszy budżetowo pomysł na to, jak można robić astrofotografię. Na tej centralnej widać największy teleskop na świecie, który jest budowany. To jest ELT w Chile. Nie ma na świecie większego teleskopu, to będzie największy, jaki ludzkość stworzyła. I właśnie na etapie budowy, chyba w 2026 albo 2027 ma być oddany.
I będzie można z niego jakoś korzystać, tak po prostu, czy badawczo tylko?
Jeżeli chodzi o to, jak korzystać z takich dużych teleskopów, to aplikuje się o czas na teleskopach. Cały świat aplikuje, wszyscy astronomowie. I wygrywają po prostu najlepsze projekty. I wtedy dostają ileś godzin w ciągu roku na to, żeby obserwować swój obiekt. Trzeba bardzo dobrze uzasadnić, czemu właśnie to ty masz obserwować, czemu twój obiekt jest tak ważny, na przykład w danych miesiącach, w danym roku, może jakaś supernowa wybuchnie i wiadomo na przykład, że to będzie w jakimś danym momencie. Patrzy się na to, czy obiekt jest na tyle ważny, żeby rzeczywiście tej osobie przydzielić ten czas. W ogóle co ciekawe, od niedawna te propozale tak zwane składane są anonimowo, więc nie ma podziału na płeć, nie ma podziału na wiek. Każdy może aplikować i tak naprawdę szanse dzięki temu są wyrównane. Bo nawet jak doktorant napisze dobry projekt, to tak naprawdę ma szansę przebić bardzo dobrych naukowców, bo miał lepszy pomysł po prostu.
O, jeszcze są na telewizorach pokazy.
Tak, bo oprócz tego, że mamy wielkoformatowe fotografie, które są dwumetrowej wielkości, to mamy 2 telewizory, na których lecą timelapsy. I właśnie część fotografii została po prostu zanimowana, czyli robimy fotografię przez 2 godziny, dajmy na to, i później jesteśmy w stanie poklatkowo złożyć to po prostu w taką animację. Do tego też nie potrzebujemy żadnego montażu, tak naprawdę, żadnego silniczka, który śledzi. Bo jak skierujemy aparat, to tak naprawdę niebo będzie nam się przesuwać. Jesteśmy w stanie robić zdjęcia przez 2 godziny z jakimś interwałem czasowym, zostawić to tak, a później tylko wrzucić do jakiegoś oprogramowania, żeby nam to ładnie złożyło na film poklatkowy. Taką zwykłą animację. Można zrobić na tyle płynne, że wygląda to do złudzenia jak zwykłe wideo, tak na dobrą sprawę.
Co to znaczy taka podwójna natura światła, bo się pojawia właśnie w tym opisie?
W kontekście tej wystawy podwójną naturę światła chodziło mi o to, że mamy to światło, które generujemy my jako ludzie, czyli to light pollution, którego próbujemy tutaj uniknąć jako fotografowie nieba czy naukowcy, ale mamy też to światło, które podróżuje do nas z kosmosu, z gwiazd i które uwieczniamy na tych fotografiach. Dlatego tutaj akurat o tą podwójność mi chodziło. Nie tą fizyczną, tylko tą taką, powiedzmy, symboliczną. Mam nadzieję, że tymi działaniami, takimi wystawami jak ta, chociaż trochę wpłyniemy na ludzi, na to, nawet jakie lampy będą montować na swoich podwórkach. Często właśnie podkreślamy a propos wykładów, warsztatów, że warto zacząć od swojego podwórka, od swojej ulicy, może swojej gminy, bo jeśli ktoś jest z małej miejscowości, to też łatwiej jest to przegadać, żeby zamontować może lampy takie, które nie są w kształcie kuli i świecą mocno w niebo, tylko takie, które mają klosz skierowany w ziemię. Zaoszczędzimy energię, można włożyć dużo słabszą żarówkę wtedy na przykład, bo światło jest skupione tylko w dół i nie rozświetlać nieba, no bo po prostu jest to ze szkodą dla nas wszystkich.
Wszystkie zdjęcia, które robicie, jakoś badawczo też wykorzystujecie? Czy to jest taka raczej sztuka kosmiczna?
To jest bardzo odprężające dla astronomów, bo na pewno te badania, które wykonujemy specjalnym sprzętem, no nie są tak spektakularne, jeśli chodzi o stronę wizualną. A to chyba jest to, czym my się wszyscy zaraziliśmy, może zanim nawet zostaliśmy astronomami, że to piękno kosmosu motywuje nas do tego, żeby robić te badania. Tych zdjęć nie wykorzystujemy, aczkolwiek czasami w sposób naukowy da się wykorzystać takie zdjęcia, bo na przykład jeżeli fotografujemy coś całą noc, a przeleciał jakiś jasny bolid, czyli jasny meteor spalił w atmosferze i uwieczniliśmy go na tle jakiegoś gwiazdozbioru, to można dzięki temu na przykład sprawdzić, z której strony przyleciał i gdzie wylądował. A są takie ekipy, które potem poszukują tego, co spadło na Ziemię, tych odłamków. I na pewno bardzo często astrofotografowie są też oczywiście tak zwane stacje bolidowe, takie kamery 360 stopni, które rejestrują nam ten spadek, ale czasami są skierowane, zasłonięte, nie wiem, przez drzewo, przez budynek i tego nie złapią. Bardzo często kamery w autach są wykorzystywane do tego. Te takie, które cały czas monitorują ulicę. Jest bardzo dużo filmów na YouTubie, gdzie właśnie taki bolid spada i jest zarejestrowany przez samochód, przez tą taką słabą kamerkę gdzieś tam z przodu samochodu, ale to jest wykorzystywane potem przez naukowców, żeby sprawdzić, jaka była trajektoria lotu, gdzie spadł w ogóle, czy cały się spalił w atmosferze. Teraz mi do głowy przychodzi to, że rzeczywiście w takich momentach. To jeszcze na koniec bym chciała zaprosić może do zajrzenia, co robimy z naszym kolektywem, bo i robimy fajne wykłady popularno-naukowe i warsztaty w różnych miejscach w Polsce. Można nas zapraszać, ale prowadzimy też audycję popularno-naukową. Wrzucamy ją na nasz kanał na Spotify. Good Night Podcast się nazywa, więc zapraszam.
Zapraszamy również do odwiedzania wystawy 300 km na sekundę, którą można oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu jeszcze przez 2 tygodnie, około 22 listopada będzie już jej koniec. Bardzo dziękuję za uwagę, za wysłuchanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.